zachować zasadom demokracji, ja się was pytam.
Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Zaczynamy 25 stycznia 2016 rok. Dzień dobry! Jesteśmy smutni i źli, ponieważ żyjemy w Polsce. Znaczy, tylko ci, co żyją w Polsce, są smutni i źli. Ci, co nie żyją w Polsce, natomiast wrócą do Polski, bo tak się okazuje, że już jest teraz po co. Zaraz będzie o tym, a ja tylko powiem formalnie, że słuchacie Lewatywy Mózgu, która coraz bardziej przypomina raport Martina, co wszystko jedno właśnie, bo to się dużo nie różni oprócz nazwy. Ale w raporcie Martina chodziło głównie o komentowanie tego, co się działo, a lewatywa to po prostu lewatywa. No i tak sobie ostatnio się tyle dzieje, że normalnie trzeba skomentować. Więc dzisiaj lewatywa mózgu typu raport Martina raportuje, co się działo w ostatnim tygodniu, albo działy się rzeczy, które mi mój siwy włos jeszcze bardziej osiwiał. Ten, co był siwy akurat, a ten, co nie był siwy, nie ma takich. Wszystkie są siwe, bo w Warszawie mieszkam ostatnio. Poinformuję, że można sobie dzwonić tutaj 222-195-159, można, albo przez Skype do enklawa.net i to się też dodzwonić w to samo miejsce. Tak jest, tak, dla ułatwienia w ogóle powiem. No dobra, jedziemy z lewatywą, bo lewatywa ostatnio nie trwa godzinę, tylko trwa tyle, ile trwa. To mniej więcej tak jak z kadencją parlamentu, że no nie trwa 4 lata, tylko trwa ile trwa, póki się nie rozleci, to tak samo. No, więc dzisiaj mam pierwszego newsa, wam zapodam, co się działo, jak pojechał minister Giertych do Szkocji. I to nie jest żart, ale brzmi tak, że przychodzi baba do lekarza. To przyjeżdża Giertych do Szkocji i mówi tak. Polacy, wracajcie! My was chcemy z powrotem, bo tamci to zrobili źle, ale my zrobimy dobrze. Znaczy, my też zrobiliśmy źle, bo to wyjechaliście wtedy, jak to my rządziliśmy, ale teraz rządzimy, będzie dobrze i w ogóle zapewnimy wam. A właściwie nie powiedział, co im zapewnił. Powiedział tak. W imieniu nowego rządu, tych najnowszych emigrantów muszę serdecznie przeprosić. Za poprzedni rząd oczywiście. Polska nie sprostała, aby wam zagwarantować godne warunki życia i pracy. No bo wiecie, to Polska ma dawać życie i pracę, a nie człowiek se ma sam zrobić. Ale co, że będziemy tam przejmować, że to Polska ma mi dać żonę, dzieci, piwo, wszystko ma mi dać Polska, a nie, że jakieś ja. Ja? Mnie tu nie ma, panie, co pan chcesz? Polska. No i on przeprosił za tą Polskę, że to Polska mu nie dała. Nie powiedziała mu, jak żyć, co kupić, gdzie się zatrudnić, co studiować. No to jest wina Polski, no, a nie Polaków. To jest dziwne trochę, bo myślałem, że Polska się składa z Polaków i mówiąc, że Polska, to się ma na myśli Polak. A tu się okazuje, że jest jakiś inna koncepcja tego tajemniczego tworu o nazwie Polska, że to jest taka jak UFO coś. Ta Polska nie sprostała, żeby Polacy, którzy są Polską, mogli mieć godne warunki życia i pracy. Znaczy więc, Polak nie sprostał, żeby Polak miał warunki pracy, tylko za kogo on przeprasza? Przepraszam was za was samych, że byliście do dupy i że byliście nieudolni, podejmowaliście głupie decyzje życiowe i że wasza żona jest gruba. To jest wszystko wina Polski, ale że Polska to wy, to jest wszystko wasza wina, za co was serdecznie przepraszam w imieniu was samych, powiedział minister. Ale potem powiedział tak, znaczy to wynika, to ja tego odczytuję, ale ja głupoty czytam czasem. I dalej powiedział tak, ale Polacy zawierzyli nowym władzom, uznali, że nowe władze zapewnią dobrą zmianę i spowodują to, aby przynajmniej część ci, którzy będą chcieli, jednak do Polski mieli po co wrócić, powiedział minister do Polaków mieszkających w Szkocji. No więc tutaj nie mówi gazeta, z której to czytam, maximus.media, nie mówi, czy ludzie wybuchnęli śmiechem, którzy to słuchali, czy tarzali się ze śmiechu, czy byli na tyle pijani z radości, że mogą sobie już tylko tak dla rozrywki słuchać tego faceta, że ten... Nie wiadomo, co się stało, nie wiadomo. Ale widać jedną zmianę, jedna dobra zmiana jest, że przynajmniej teraz już minister zdaje sobie sprawę, że normalnie Polacy nie mają po co wracać do Polski. Już to raczył zauważyć. A teraz mówi, że teraz będą mieli po co wrócić. No i o co jemu mogło chodzić? No dowiadujemy się z dalszej części relacji, w której jest napisane tak. I tutaj nie uwierzysz. Nie uwierzysz, jak nie czytać tego newsa, to warto posłuchać teraz. Powiedział tak. Nasze ministerstwa stoją otworem, nasze urzędy stoją otworem. Mam nadzieję, że za chwilę nowe zakłady pracy, jeśli powstaną, nowe inwestycje, które zbudujemy, powiedział, nie powiedział, że być może, również będą stały otworem do tego, żeby Polacy wracali. O co chodzi ministrowi, czy ja powiedziałem Giertych, to nie jest Giertych, tylko Macierewicz, kurde, chyba... Powiedziałem Giertych? To źle powiedziałem. Macierewicz oczywiście. Więc Macierewicz mówi tak. Nasze ministerstwa stoją otworem i urzędy. Rozumiem więc, że ci, co wyjechali do Szkocji, według Macierewicza, mają wrócić po to, żeby iść się zatrudnić do urzędu albo na państwowe stanowisko. Czy to jest to, co jemu chodzi? No, chyba tak, bo inaczej to w ogóle nie ma sensu, bo po co innego. Więc człowiek, który wyjechał do Szkocji, myśli sobie, jakby tu wrócić do Polski, ja bym chciał mieć po co, nie mam po co. I teraz przyjeżdża mu minister i mówi, chodź, ja cię zatrudnię do urzędu państwowego za 2000 zł brutto. Będziesz tam siedział na dupie przez 8 godzin, dostając tyle pieniędzy, ile tutaj dostajesz przez pół tygodnia może, i będą cię tam traktować jak śmieci ogólnie, generalnie, ale za to nic nie musisz umieć, ani nic nie musisz robić. Po prostu bądź. Po prostu. Polaku. Fajnie? Wracasz? To co, wracasz? To co, pakujemy się, tak? No jakoś nie było entuzjazmu chyba. Na wyjaśnił też, o co jemu chodzi, dlaczego. No powiedział tutaj szczerze, głupio, ale szczerze przynajmniej powiedział tak. Potrzebujemy was, potrzebujemy waszej energii, potrzebujemy waszej wiedzy, waszego doświadczenia, które zdobyliście w innych krajach, waszych umiejętności językowych, powiedział z kolei Waszczykowski. Ale nie powiedział, potrzebujemy waszych pieniędzy, a o to głównie chodziło chyba. I mając na myśli my, to znaczy my ministrowie, my rząd i administracja, my potrzebujemy was, bo musimy od kogoś dusić te pieniądze, żeby siedzieć na dupie i odpowiadać wam takie pierdoły. Tak byście sami nie umieli liczyć, ile się zarabia w Szkocji, a ile na państwowy urzędnik w Polsce. No. Tak nawiasem więc nie dodali, że wymagania, żeby zatrudnić kogoś na państwowe urzędy, to trzeba skończyć studia, które w Polsce, jak już chyba do tej pory, już chyba wszyscy się zorientowali, gówno dają, za to zabierałem 5 lat z życia, ewentualnie pić można dużo tam. No i traci czas na uczenie się pierdół, które zapomnisz jakiś tam miesiąc po tym, jak skończyłeś studia, to już nic nie będziesz pamiętał z tego, bo to jest do niczego nikomu niepotrzebne. Ale musisz, żeby skorzystać z tej cudownej oferty, to idź, wracaj ze Szkocji do Polski, siedź przez 5 lat na studiach, a potem będziesz urzędnikiem. I to jest oferta ministrów polskich i rządu nowego. No i jak myślisz, skorzystają? Czy nie? Czy słucha mnie ktoś ze Szkocji? Bym chciał, żeby zadzwonił i powiedział, tak się głęboko zastanowił na antenie i powiedział, muszę się zastanowić. I powiedział, tak albo nie? Nie, no bo poważnie. Hej, to jest poważny minister przecież. Tu się nie ma z czego cieszyć. W ogóle. Na końcu, gdzieś tam w tym artykule powiedzieli, jakim wielkim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie Waszczykowskiego i Macierewicza w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z kolei. No więc pierwsza manifestacja przyszła z transparentem partii Razem. Istnieje jeszcze takie coś, nie? Flagami Unii Europejskiej, która w Szkocji rzeczywiście taka egzotyczna, musieli chyba z Polski sprowadzać, bo tam nikt się nie przejmuje specjalnie. I flagą w kolorach tęczy i mówiło tak. Macierewicz, Waszczykowski, nie wracajcie już do Polski. I jeszcze mówili, konstytucja, wolność, równość, demokracja. I tych osób było 10 na tej manifestacji, czy tam, dobra, 12 około. A potem była druga kontrmanifestacja i było osób na niej 5 i wznosiło okrzyki, damy radę i dobra zmiana. No fajnie się mówi damy radę, jak się mieszka w Szkocji. I dobra zmiana, w sensie jaka to jest ta zmiana? Dobra zmiana była ta, że wyjechałem do Szkocji i teraz mogę mieć to wszystko w dupie. Czego sobie i wszystkim życzę i koniec tego newsa. Nie no, ale dobra, poważnie, może ktoś zadzwonić i skomentować. I tu jest co komentować w ogóle? Nie wiem, ja to skomentowałem, ale... No, jest to jedna z weselszych rzeczy, które się działy w ostatnim tygodniu. Drugą weselszą dosyć rzeczą jest Stanisław Pięta z PiS-u. To jest taki poseł i on ogólnie jest wesoły. Jak coś mówi, to zaraz mi jest zabawnie i wszystkim tak chyba jest zabawniej. Nie wiem, mi jest. To jest ten facet, co ostatnio mówił coś o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że wojsko to tam nie powinno brać udziału czy coś i wojskowi się przestraszyli. Jak to wojskowi w Polsce, nie? No to ogólnie od tego są, żeby się przestraszyć. I no i powiedzieli, nie, to my nie pomożemy tym dzieciom. Niech srał pies te dzieci, my jesteśmy wojsko, my jesteśmy od strzelania, nie do pomagania. Znaczy też nie jesteśmy od strzelania, bo nie mamy czym, ale nieważne, my jesteśmy od picia, dobra, nie idziemy. Nie będziemy tutaj, prawda, się dokładać do jakichś szatańskich pomagania dzieciom czy coś. Jeszcze w dodatku, że w dodatku ktoś se zarabia na tym wszystkim. To w ogóle skandal. No, tak było. Ale teraz poseł Pięta nagle się stwierdził, poszedł sobie jakąś inną skrajność. Ogólnie są partie w Polsce tak, że dla tych, co nie wiedzą, to ja przypomnę, bo czasem ktoś słucha, kto nie ma bladego pojęcia, się nie orientuje, to mu powiem tak. W Polsce są dwie partie, albo dwa nurty, powiem. O, pierwszy nurt to są partie, które chcą, żeby nic się nigdy nie zmieniało. Nic, nigdy. Żeby był święty spokój wieczny, amen. Żeby nikt się ich nie czepiał, wszyscy się kochali, w ogóle nic nie zmieniajmy, jest, fajnie jest, nic nie trzeba. Nawet jak trzeba, to później, kiedyś tam. Dobra, nie ma pieniędzy, no to pożyczymy, byle teraz nic się nie zmieniało. To jest partia, która przed PO to była z tego nurtu, PSL to od zawsze jest z tego nurtu, oni w ogóle chcą, żeby nic się nie zmieniało już od paru wieków, by chcieli. Oni bardzo gorąco protestują, że samochody są, bo przecież konie to są lepsze. Zamiast komputerów, po co to komu, liczydła i tak dalej. No, to jest ten jeden nurt. A drugi nurt to są z kolei ludzie, którzy chcą, żeby wszystko się zmieniało. Wszystko naraz, najlepiej, jednocześnie. I wszystko, żeby było w ciągu 5 dni, my wszystko zmienimy na lepsze. Bo każda zmiana to jest zmiana na lepsze, wtedy kiedy my ją zmieniamy. A jakby zmieniali inni, ci przeciwnicy nasi polityczni, to by była zmiana na złe. Z tym, że oni nic nie zmieniają nigdy, bo im zależy na tym właśnie, żeby nie zmieniać. Nigdy, żeby nic się zmieniło, więc można krzyczeć, że właśnie dobra, to nie ma sensu. Nic, to oni nie mogą nic zmienić na złe. No to brak zmian jest zły, więc trzeba wszystko zmieniać. No więc to jest PiS. Na przykład w Polsce. Reprezentuje albo Korwin też, albo jakieś te narodowcy. Oni też wszystko zmieniać, wszystko, kurde, wszystko trzeba pozmieniać. Od razu. Wszystko. Jak coś jest, to znaczy, że jest złe. Bo jak jest, a było już jakiś czas dłużej niż miesiąc, to już jest złe. Ja się zastanawiam, jak ci ludzie z żonami radzą, jak oni tak wszystko... Ta żona już za długo jest. To zła żona. To jest z innej kadencji żona. Ja chcę nową. Więc to ten... Może tak podzielić ludzi, może żeby kryterium było ich stosunek do żon albo do kobiet, powiedzmy. I teraz jak ktoś zmienia częściej, to powinien być zapisem. A jak rzadko, to za PO? Czy coś? Nie, za PO to by był ten, co mieszka z rodzicami całe życie i nie wychodzi z domu, żeby czegoś, broń Boże, nie zmienić. Może. Dobra, nie wiem, nieważne. No, ja to jest taka... Dobrze, w każdym razie, to Stanisław Pięta jest z tej grupy, co chcą zmieniać wszystko. I zmienia, jak mu się coś nowego bzdura, to jebut i mówi, już proponuje zmianę. I tym razem proponuje nagle łatwiejszy dostęp do broni palnej. What? Poważnie, poseł Stanisław Pięta chciałby, wypowiada się w rozmowie z Wirtualną Polską, powiedział, że no pomysł poszerzenia dostępu do broni palnej wynika z potrzeby społecznej teraz. No tak, zorientował się, że w Polsce dużo ludzi chce gwałcić, mordować i zabijać każdego, kto nie jest biały i nie jest katolikiem. W związku z tym stwierdził, że hej, demokracja, społeczeństwo chce wymordować wszystkich, no to dajmy mu tą okazję. Niech mordują, prawda, to jest demokracja, jesteśmy demokratami. No i mówi, że no, jest taka potrzeba społeczna, żeby na przykład zabijać Żyda albo Araba, no to wynika z potrzeby społecznej, no to dajmy im dostęp wszystkim. Ja się tutaj obawiam, że w wyobraźni posła z PiS-u możliwość to jest dokładnie to samo co nakaz, bo ci ludzie nie rozumieją podejścia, że coś wolno. Że coś wolno, to znaczy, że obywatel wybierze. Nie, jak coś wolno, jak coś rząd pozwala, to znaczy, że obywatel musi. Na przykład wolno płacić na ZUS. Prawda? Wolno. No to znaczy, że musisz płacić na ZUS. Wolno, tak. Wolno iść na wojnę, jak się wkurzy na przykład Kaczyński na ruskich i powie, to my zrobimy wojnę, to wtedy wolno iść na wojnę. Czyli trzeba. Tak. No i teraz on ma pomysł, że poszerzenie dostępu do broni palnej. Ja się trochę boję sąsiadów już troszkę, bo ja jestem za tym, żeby każdy, kto chce i ma takie, ja wiem, może troszkę predyspozycje albo odpowiedzialność jakąś osobistą, to żeby se miał tą broń, oczywiście, to podnosi wiele rzeczy. Ale może nie każdy i może nie, ja nie wiem, ja coś tutaj podejrzliwy jestem, jak taki Stanisław Pięta nagle zapala się, żeby wszystkim broń porozdawać. No bo przeczytał sobie jedną statystykę, no i ona jest prawdziwa w sumie. Powiedział tak, że w Polsce na 100 mieszkańców przypadają obecnie 3 egzemplarze broni, w tym gazowa. Na 100 3 bronie są. I to głównie sportowa, nie? Znaczy tak się to, żeby ominąć system, to się ściemnia, że to dla sportu, a każdy sobie kupuje, żeby mieć. Na sąsiada oczywiście, albo tam innego. No i mówi poseł, natomiast w sąsiednich krajach jest to na poziomie 30 sztuk. Sprawdziłem i poseł ma rację. Zależy w jakim kraju. U Czechów to jest chyba coś z 20 broni, czy coś w tych granicach na 100 osób to do 20 ma broń. Ale bardziej w Austrii, w Szwajcarii to tam jest 50%. 50% chyba w ogóle ma. Czy coś koło tego, ale w każdym razie dużo wyżej. No może on ma rację, że gdzieś tam około 30 sztuk na zachodzie w Europie. Tak, Europa nie jest aż tak rozbrojona, jak nam się wydaje wcale. Znaczy tyle, jest dosyć dużo tych pozwoleń. No jeżeli co piąty na ulicy ma broń albo pozwolenie na broń, bo w tym jest pewnie jakaś gazowa czy coś, ale jednak jakaś broń, no to nie jest aż tak źle. Natomiast Polska jest rozbrojona kompletnie. Jest rozbrojona do zera prawie. No, na 100 z mieszkańców 3 ma broń, a część tej broni to jest gazowa, a reszta sportowa, no to znaczy, że tu nikt nie ma broni. Więc się poseł obudził nagle i się zorientował, że zrobiliśmy z tych ludzi stado baranów, którzy są niezdolni, żeby się sami bronić. A my tu mówimy o jakichś wojnach z Putinem czy z kimś. Więc może trochę dobrze, że go otrzeźwiło. Ale to, że podchodzi do tego, zaczyna sobie podchodzić w takiej formie, a dobra, dajmy, kupmy wszystkim. Sponsorujemy. 500 zł na dziecko i kałasznikow. Dla rodziny polskiej. Proszę bardzo. Co chcesz dzisiaj? Na przykład cynku. No ja bym chciał kałacha. No masz. Rząd sponsoruje. Dofinansowanie pewnie zrobią albo coś. Nie wiem, jak on to chce w ogóle zrobić niby. Znaczy, że co, teraz nagle ci wszyscy ludzie, co tam do pierwszego im zostaje 50 zł, bo na styk jadą z życiem, nagle sobie wydadzą 2000 na broń, 500 zł na amunicję i drugie 500 na szkolenie, tak? I jeszcze na safe, bo przekazał minister mieć safe do tego wszystkiego w rozporządzeniu. Tak, tak sobie wyda, bo po prostu, bo ma. No ja nie wiem, jak on sobie to tak uzbroić nagle wszystkich. Do poziomu europejskiego, nie wiem, dziwne. No więc ludzie oczywiście protestują i mówią ludzie, że w Polsce jeden z ludzi, którzy mają inne zdanie na ten temat, żeby nie uzbrać, mówią, że nie ma w Polsce tradycji posiadania broni. Znaczy ten gość chyba trochę się, nie wiem, Sienkiewicza nie czytał nigdy. W Polsce jest właśnie potężna tradycja posiadania broni. No każdy szlachcic miał szablę, prawda? Szlachcic bez szabli? Nie było czegoś takiego. Każdy miał broń. Każdy szlachcic miał broń. Nawet jakiś chłop miał widły czy inne tam rzeczy. Każdy miał broń. To jest tradycja polska. No potem były zabory, to zabraniano oczywiście. No i skończyła się szlachta przede wszystkim. Dobra, ale Polacy nie bali się broni. Mieli broń. Wojskowi też mieli, w domu mieli. Wszyscy mieli broń, to była normalna rzecz w ogóle. Co w tym takiego dziwnego, że ktoś ma broń? Dzisiaj się tak zrobiło, że nie wolno. Oczywiście jak komuniści przyszli, to rozbroili wszystko do zera w ogóle. Nie wolno mieć broni. Gdzie tam broń? To nie. No ale to i tak na początku jeszcze tam po wojnie to się wszyscy strzelali po lasach, partyzanci czy coś. To jeszcze gdzieś tam broń była, no. No ale tak se ludzie żyli i dożyliśmy szczęśliwie czasów, kiedy Polska jest na 91. miejscu na 102 badane kraje w rankingu posiadania broni palnej. Według rankingu z National Post 2012 roku w Polsce na 100 mieszkańców przypada jedna broń palna. No, 1,3 egzemplarza i to jest 10. miejsce od końca na 100 krajów gdzieś. Amerykanie mają 90 prawie sztuk na 100 osób. Czyli na 100 osób, no, w Stanach 10% ludzi statystycznie średnio nie ma broni, a 90% ma, a w Polsce 1. Ale to nie chodzi, że to Amerykanie tacy. Szwajcarzy, do których się ciągle często odwołują z miłośnicy socjalu. Nie Szwajcarzy, Szwedzi, kurde. No Szwedów tu, czekajcie, nie mam Szwedów. Finowie, ale Finowie, proszę bardzo. Skandynawia, jak się patrzy. 45%. No dobra, jak ktoś powie, bo chcą strzelać do niedźwiedzi. No to dobra, Norwegowie, 30%. No to, bo też do niedźwiedzi. No to Szwajcarzy, 45%. Na 100 mieszkańców 45 ma broń palną, ostrą, amunicję, szkodzącą. 45, połowa. No dobra, bo Szwajcarzy to mają obowiązkową służbę. No dobra, no to kurde, Czesi nie mają niedźwiedzi, nie muszą strzelać, się bronić, kurde. Może być Czesi? Już nie będzie się czym wytłumaczyć. W socjalu też nie ma nic. No to mają 16, nisko. 16 na 100 osób, 16 ma broń. W Polsce 1. No, a to Niemcy. Co? Niemcy. Rozbrojeni po II wojnie światowej i tak dalej, z poczuciem, z wyrzutami sumienia wiecznym po Hitlerze. No, padło Hitler w audycji, no. No musiało. Dobra, ile mają Niemcy broni? 30%, tak jak mówił poseł Pięta. Miał rację. No, na 100 osób 30 Niemców ma broń. Zabiją nas! No to dlatego się Stanisław Pięta nagle zorientował, że jak przyjdzie co do czego, jak się wkurzy Niemców, to na 30 uzbrojonych Niemców jest jeden uzbrojony Polak. Około. To nie damy rady, co? A Ruscy to nie wiem, bo chyba nie było w tej klasyfikacji. Bardziej uzbrojeni to są tylko Rumuni, Litwini i Japończycy. Japończycy to w ogóle z pacyfizmu takiego narzucanego z zewnątrz i od wewnątrz, taki super pacyfizm. Nie ma większego pacyfizmu niż Japończycy. Nawet armii nie mają swojej. No, przynajmniej formalnie. No, więc w każdym razie ma tu trochę rację, ale ja się zastanawiam, co chcę w związku z tym zrobić. Znaczy, należy się spodziewać, że w najbliższym czasie, tygodniach czy coś, poseł Pięta się będzie bawił się w marszałka Piłsudskiego i krzyczał wszystkim: zbrójmy się, zbrójmy! A wtedy naród mu krzyknie: nie mamy za co! I nie umiemy! Albo potem druga część krzyknie narodu: boimy się! To jest przecież pistolet! Jak się dotknie, to jest grzech! W ogóle, co to jest to tu? Co to? Spust? Co to jest? Co to robi spust? Nie wiem, no... Jakoś nie widzę tego, cholera. No nie widzę tego. Ja bym wolał rzeczywiście, no podnosi się poziom bezpieczeństwa, kiedy ludzie są uzbrojeni. Kiedy normalni, zwyczajni, przeciętni, porządni, mili, głupi czasem trochę, ale tacy normalni ludzie mają broń. Po prostu wtedy wyrównują się szanse wszystkich. Po pierwsze. Po drugie, działa to odstraszająco. Znaczy, musisz mieć szacunek do człowieka na ulicy. Nie można traktować się wszyscy jak śmieci, bo bójka się kończy śmiercią potencjalnie, a nie wybitym zębem. Jeżeli masz świadomość, że zaczepianie kogoś na ulicy może się skończyć zgonem, w najgorszym wypadku, a nie obitym okiem, to przestajesz zaczepiać ludzi na ulicy albo masz większy respekt. Musisz mieć większy trochę respekt, bo jest broń. Po pierwsze, po którejś tam jeszcze, no jest takie większe poczucie bezpieczeństwa, ludzie muszą się trochę oswajać ze sobą. No, sąsiedzi przynajmniej, wiedzieć, że ten ma broń, ten to coś, jakby coś, to do tego pójdę po pomoc, jakby żona zatucze dziecko czy coś. No, ale z trzeciej strony to mają rację przeciwnicy tego posła Pięty, że to nie da się tak z dnia na dzień nagle wszystkich nauczyć, co to jest broń, jak tego używać, żeby odpowiedzialni nagle byli, żeby można ich było traktować przez 20 lat jak dzieci niedorozwinięte, rozbroiwszy wcześniej przez 50 lat wszystkich do zera prawie i nagle z dnia na dzień powiedzieć: dobra, to macie broń, róbcie coś, idźcie, nie wiem. Potrzebna jest nagle. Będziecie się bronić przed islamem. Nie wiem jak. Będziecie strzelać do wszystkich, kto ma ciemniejszego ryja. Już będzie. Panie, nie da się. No. W każdym razie, no, jak ktoś chce zadzwonić, skomentować, niech zadzwoni, skomentuje, ale ja nie wiem dalej. Co tu komentować, panie? 222-195-159-159 albo nkw.net. Tutaj teraz mam dla was news nowy, news wszechczasów. Jak ktoś śledził, co się dzieje w wypowiedziach różnych, to na pewno już wie. Ale zacznę od tego, że parę miesięcy temu był minister zdrowia nowy, się pojawił. Minister Konstanty Radziwiłł. Nie wiem, czy to z tych Radziwiłłów, czy nie. ale to był Konstanty Radziwiłł, to z dziada pradziada, nienawidzi in vitro. No to jest taki super kato, nie? I został ministrem, jak to super kato, od razu mówił, nie będzie in vitro, nie? Jest lepsza metoda. Naukowa metoda nazywa się naprotechnologia. I to brzmi super naukowo, a tak naprawdę to jest tylko inna nazwa na kalendarzyk małżeński i takie tylko obserwujesz, czy masz, czy ci się wylewa gęste, czy rzadkie, o której godzinie i może będziesz w ciąży, a może nie. I to jest metoda na lepsze zapładnianie się. Że po prostu nic nie robisz. Znaczy to jest metoda tak na czuja. To jest metoda. I nazwali to tylko naukowo i teraz minister stwierdza, że nie będzie jakiś tam in vitro, bo mamy równie naukowe nic. Nic nie robienie, takie metoda nie robienia niczego specjalnego. Naprotechnologia. No więc on tak ostro od tych paru miesięcy jakoś lobuje, żeby naprotechnologię róbmy, naprotechnologię. Nie nanotechnologia, Leszek na czacie, co ty mówisz, nie, nano. Nie ma, napro, żeby napruty taki. Trzeba się napruć i robić dzieci, czy coś, napru technologia, to nie, to jest moja metoda, a to jest napro, czyli naturalna prokreacja technologia. W tej naprotechnologii nie ma żadnej technologii, polega to na monitorowaniu cyklu miesięcznego i precyzyjnym ustalaniu okresów płodnych. Taki jest cytat. Co jest oczywiście niemożliwe w większości przypadków, bo się zwyczajnie nie da. No nie każda kobieta ma wszystko idealnie wyregulowane jak komputer. Że możesz sobie dokładnie trafić tutaj, prawda, o tej minucie, liczymy, odliczamy, 30 sekund na orgazm, ciach. Jedziemy. Nie da się. No. Znaczy, dobra, mogłaby to być metoda, gdyby to była metoda. Żeby to była jakaś metoda, to trzeba zrobić badania. Te badania, żeby robić, to się trzeba trzymać paru wytycznych, jak to się robi metody naukowe. To jest badania, ślepa próba, porównywanie z grupą kontrolną, publikacja, recenzja tej publikacji i ludzie czytają i tak dalej. No, to jest normalne podejście, żeby sprawdzić, czy coś działa naprawdę obiektywnie, a nie, że se tylko ktoś wymyśli. No to minister nie rozumie tej koncepcji, ewentualnie Konstanty Radziwiłł, on twierdzi twardo, że to jest technologia, przecież ma w nazwie technologia, to musi być naprotechnologia. No cóż. Hej, technologia, teraz to awansowało do pozycji nauki. No więc ci, co mają blade pojęcie, mówią, że panie, nie, to nie jest nauka. Jedyne badania, jakie w ogóle są, nie ma badań takiego czegoś, żadnych wiarygodnych. Czyli takich, co spełniają kryteria naukowości, chociaż blade. Jedyne badania, jakie znalazłem, pokazują, że to ma 20% skuteczność w pomaganiu, w zachodzeniu, w ciąży. Żadną, po prostu... No i lipa. No ale to będzie tanie, bo to trzeba po prostu powiedzieć wszystkim, ej, ruchajcie się. I to nie trzeba wtedy in vitro. I najważniejsze, no Kościół katolicki jest za tym. I to jest najważniejsze w badaniu naukowym. W ogóle recenzent ksiądz musi być. I wtedy jak da pozytywną opinię, to jest pożądana naukowa metoda. A jak nie, to nie jest. No i ale tak to było parę miesięcy temu, a w końcu coś tam nie wyszła już w końcu ta metoda i teraz wymyślił, trzeba coś lepszego zrobimy. Ale to jego zastępca, wiceminister z kolei. Więc plany są takie, ministerstwo nie będzie dalej in vitro, do tego to już na pewno, koniec in vitro żadnego, nie będzie więcej takich syfów, grzechów, ani nic. Teraz będzie Narodowy Program Prokreacyjny. Brawa! Będzie oparty na czym? Na edukacji, profilaktyce i diagnostyce. Czyli chyba... to samo, co poprzednio, tylko już nie nazywałem tego naprotechnologia, teraz mówią oparty na edukacji, profilaktyce i diagnostyce. Zrobił wywiad ten wiceminister w TOK FM, zrobiono z nim wywiad. To był dosyć słynny wywiad, bo tam powiedział tak. Na czym to polega jego wałkować? Co to za edukacja? Co trzeba uczyć? Jak masz nauczyć bezpłodną parę, żeby miała dziecko? Bądźcie płodni, ma powiedzieć. A oni powiedzą, dobra, jesteśmy płodni i będą płodni od tego. I what? What? Zadaję mu to pytanie, strasznie delikatnie, bo w Polsce dziennikarze to tacy są trochę wchodzący do dupy i w ogóle się certolący. Jakby to amerykański był dziennikarz, to by się minister był czerwony ogólnie ze wkurzenia i ze wstydu. No ale to polski dziennikarzyna, taki Stok FM czy coś. Nieważne. No mówię, nie da za łagodni, są nudni są ci dziennikarze po prostu. No dobrze, robi swoją robotę, ale nudzi. Trzeba tak przycisnąć. To jest, kurde, władza. To trzeba kontrolować. a nie wchodzić do dupy. Co to jest PRL do cholery? Dobra, jest. Nawet jak jest, to trzeba przestać być, protestować trochę, kontestować. Dobra, nieważne. Minister, wiceminister mówi tak, cytuję. To powinna być wiedza, co zrobić, żeby nie mieć problemu z płodnością. W dużej mierze powinno to dotyczyć mężczyzn, którzy mają z tym problem. I chodzi o fatalny styl życia, ubierania się, choćby w obcisłą bieliznę, nieprzestrzeganie pewnych racjonalnych zasad dbania o siebie, wyjaśnił ten wiceminister. O to chodzi. Zamiast in vitro będziesz mówić, teraz będzie mówić ministerstwo Polakom, że muszą ubrać luźne gacie i muszą przewieczać interes albo myć tyłek albo co innego i nie wiem. Chyba. Więc zadawano te pytania wiceministrowi, o co jemu chodziło, i on powiedział tak, że no słuchacze wiedzą, o co chodzi. Niestety okazało się, że słuchacze Tok FM nie wiedzą, o co chodzi, co może dobrze o nich świadczy, bo są bardziej wyedukowani, a może źle, bo nie rozumieją oczywistości. No ale to ja też nie rozumiem oczywistości. Ja nie wiem, o co mu chodziło z tą, że ciasne majty, tak? Że chińskie takie, z gumką. Chińska gumka, przez to są bezpłodni Polacy, bo złe majtki ubrali, tak? Poważnie minister mówi, wiceminister chce nam powiedzieć, że to jest główny problem bezpłodności w Polsce i na to będzie kilkadziesiąt milionów złotych wydane, żeby powiedzieć, ubierajcie luźne majty? You're kidding me, to żart jest, tak? Tak, Martin, żartujesz sobie, to jest lewatywa mózgu, ale tak dla jaj trochę, wymyślasz to wszystko. Aż dziennik, tak? Nie, ja poważnie mówię, naprawdę tak powiedział. Znaczy nie powiedział o tych majtach, dał do zrozumienia, że to trzeba dbać o siebie, panie. Racjonalne metody dbania o siebie. Ja czekam, ja poważnie mówię, ja czekam z wytęsknieniem na moment, kiedy zaczną robić te kampanie społeczne. No bo to do tego się sprowadza, że trzeba zapłacić jakiejś firmie, co zrobi kampanię społeczną i potem to wszędzie puszczać. No jak ta kampania ma powiedzieć panu, żeby nie ubierał ciasnych majtek i nie siedział za długo w tirze, w cieple, tylko, nie wiem, klimatyzację wyłączył, żeby go trochę obziębiło mu jaja, to wtedy będzie bardziej płodny i to trzeba powiedzieć w tej kampanii. Jak to zrobić, żeby wszyscy nie pękli ze śmiechu, a najbardziej reszta świata, która już jest po etapie tego bycia dzieckiem, które udaje, że jest dorosłe, co? Bo nie wiem, jak to zrobić. Ja bym to strasznie chciał zobaczyć. Ja zapłacę w podatkach więcej w ogóle. Podnieście VAT do 1% tylko po to, żebym mógł zobaczyć tą kampanię społeczną. Jak rząd się ośmiesza do reszty, to nie jest kwestia rządu, tylko człowieka. Co za ludzie nami rządzą? Po prostu nie mogę. Poważnie uważa, że to jest problem, który jest warty uwagi ministerstwa. Zamiast in vitro, to będziemy mówić o tym, żeby się ubierać lepiej i myć sobie rzeczy. To jest ta potrzeba? A może z trzeciej strony minister jest bardziej realistyczny niż ja i zdaje sobie sprawę z tego, jak żyją ludzie i dlaczego nie mają dzieci. Znaczy, tak trochę no, niespecjalnie to się wszystko zgadza z rzeczywistością, bo w rzeczywistości najwięcej dzieci to mają ci, co najmniej o siebie dbają właśnie, nie? I znaczy te takie rodziny wielodzietne to są zwykle rodziny, no albo to są neokatechumenat, to tak, to jest wyjątek, ale większość takich rodzin to są raczej niedbający o siebie mężczyźni, w ciasnych majtach chodzący, co se myją raz na dwa tygodnie, ale za to używają 3 razy dziennie interesu i nie przejmując się z kim i komu, co wsadzają. To w ogóle się coś nie zgadza chyba. Tak naprawdę najmniej dzieci to mają ci, co o siebie najwięcej dbają. To może wiceminister powinien odwrotną kampanię zrobić, że chodzi o za dobry styl życia i ubierania się, choćby w zbyt luźną bieliznę i chodzi o przestrzeganie racjonalnych zasad dbania o siebie, że to jest ten problem, wiceminister. I teraz kampania wyborcza powie: nie dbajcie o siebie, nie myjcie się, tak jak się Arabowie nie myją i oni mają pełno dzieci. Właśnie, dlaczego Arabowie mają tyle dzieci? W ogóle wszyscy krzyczą, że rany boskie, islam, zaleją nas dziećmi. Jakoś są płodni. Ciekawe, czy by pan minister też powiedział do imigrantów syryjskich czy coś, że dlatego wy macie tak mało dzieci, bo tak macie fatalny styl życia i nie przestrzegacie zasad racjonalnych dbania o siebie i obcisłą bieliznę. Może nie mają obcisłej bielizny. To już wiem, co trzeba. Hej, ubierzmy wszystkich w te takie sutanny, co mają muzułmanie, nie? Takie te luźne sukienki. Te. W sutannach wszyscy chodźmy. O, bo księża to są najbardziej płodni ludzie w Polsce. A nie, bo oni mają też majty pod to. No to trzeba księżom zakazać chodzić w majtkach. I już. I po problemie jest. Będą robić dzieci. I tak robią, tylko by tam mogli robić głośno i z kim chce. Albo po prostu znieść celibat, co? Hej, panie minister, to jest najlepszy problem. Jak się poradzić z problemem bezpłodności Polaków za mało dzieci? Znieść celibat. Wszyscy księża robią dzieci. Taki, zróbmy transparent. Wszyscy księża robią dzieci. Ku chwale ojczyzny. I Boga. Ale zapomniałem, że można dzwonić, ale nikt nie chce dzwonić. Aha, blacha tu dzwoni. Chodź, chodź, blacha. Tylko szybko pyknij. Pyknij sobie komentarzem. No, jakimś wesołym trzeba, bo to tego się na smutno nie da. Dobra, kończymy tą audycję zaraz. Ale ja mam tutaj jeszcze jeden news. Właściwie dzisiaj news najważniejszy. A najpierw komentarz Jacka tradycyjny. Cześć! O, jesteś, ale coś tak cicho. Nie zadbałeś o mikrofon, nic nie słychać, prawda? Nie słychać, nie słychać.
Nic nie słychać?
Słychać tak cicho, że nic nie słychać prawie. O, no i zniknął. No, niech on tam poprawi sobie. A ja powiem, że najważniejszy, najsmutniejszy news jest taki, że już wiadomo, że będzie ta ustawa, która no, będzie miała wpływ już na takie życie trochę bardziej istotne niż to, jakie majty ubierasz. 12 zł za godzinę będzie obowiązkowo minimalnie za każdą pracę. Zlecenie, dzieło, nie dzieło. No dzieło się nie da. Ale zlecenie, etat, pół etatu, wszystko. 12 zł za godzinę. I w ogóle każda forma płacy będzie miała taką minimalną stawkę. Taka jest propozycja Ministerstwa Pracy. No i żeby oczywiście to zrobić, każdy pracownik, nawet najlepsze jest, że nawet jak ma własną firmę i jest wykonawcą dla kogoś, dla innej firmy, to i tak ma mieć 12 zł. Nie wiem, jak to w ogóle rozróżnić teraz prezesa firmy, który coś robi dla innej firmy, jako firma, a od takiego gościa, co jest samozatrudniony tak zwany. Bo w Polsce nie ma czegoś takiego jak w Anglii, w Wielkiej Brytanii, że może być samozatrudniony, ale to nie jest firma, tylko jako człowiek coś robi. W Polsce to musi mieć działalność gospodarczą, w Anglii nie. Dobra, jeszcze raz próba Jacka, próba siły.
Teraz powinno być mnie dobrze słuchać.
Dużo lepiej, tak, teraz można. Skomentuj coś, łaskawie.
Dobry wieczór, tak w ogóle, po raz
dobry,
drugi.
Dobry.
Co do posiadania broni,
no,
to ja myślę w skrócie, że to by było dobre. Znaczy się...
No ja też.
Znaczy się, ja bym chciał, żeby ludzie zaczęli strzelać i nawet wiem, do kogo by zaczęli strzelać.
Ale ja też go pod warunkiem Jacy.
Co tam zasiadają w tych ławach sejmowych, by zaczęli strzelać i to by było całkiem ciekawe.
Do posła Pięty, myślisz, który im dał to pozwolenie na broń?
No, między innymi, tak.
No, tak między w nagrodę. Innymi.
To by dostał wynagrodzenie, że tak powiem... W postaci szybko przekazywanego ołowiu.
Tak. Nie wiem, czy się dalej z ołowiu robi broń. Z ołowiu? Czy teraz taka zdrowotna jest broń, pewnie ekologiczna.
Kiedyś tak się. Amunicja. Kiedyś tak się mówiło.
No bo kiedyś to było z ołowiu.
A co do tego, że ludzie nie chcą mieć dzieci, no to przyczyny oczywiście są ekonomiczne, tak?
No pewnie, tutaj, że tak. A czy tutaj no, nie czekaj, nie, ogóle... nie. No nie jest tak, bo te najbiedniejsze rodziny mają od cholery dzieci właśnie.
Wiesz co? Ja bym powiedział, że to się zmienia, wiesz? To się zmienia nawet w tych najbiedniejszych rodzinach. Ja przynajmniej coś takiego widzę, że już przychodzi jakieś takie opamiętanie po trzecim dziecku, tak? Po trzecim dziecku to nawet ci ludzie, nawet jeżeli jest jakaś tam patologia, tak? To no, jak no. się okazuje, no ekonomicznie gdzieś tam tak szuramy troszeczkę po dnie, nie?
No to prawda. To
w niektórych regionach, że nawet ci po flaszce gdzieś tam są w stanie się opamiętać, tak? To jest bardzo ciekawe zjawisko. To jest na ten dziwne. Temat też powinni badania
nie,
zrobić.
Nie, no po flaszce to już nie działa, to jak... Tak, tylko spać możesz, albo bić żonę, jak trafisz.
Ale ty tam chyba gdzieś po drodze mówiłeś o tym, że teraz wycofali in vitro, tak?
No, tak jest. Minister Radziwiłł już to dążył do tego i...
Ale to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo...
To będzie watykańska ruletka.
Bo oni tam wszyscy, jakby opozycja czy rząd, oni tam wszyscy myślą w kategoriach budżetu, tak?
No
to
nie,
jakby jest sprzeczne z takim właśnie myśleniem, bo na to też są badania, które pokazują wyraźnie, że ludzie z kolei, którzy bardzo chcą mieć dzieci, to są w stanie na to wyłożyć potężne pieniądze, żeby mieć te dzieci.
No
tak?
To jest prawda.
I konsekwencją takiego zakazu najprawdopodobniej będzie to, że ci, którzy rzeczywiście chcą mieć dzieci i których stać na te dzieci i których stać na edukację tych dzieci, bo skoro są w stanie wyłożyć często kilkanaście tysięcy złotych na to, żeby mieć to, żeby mieć to dziecko, tak? To oni pojadą dokonać zabiegu in vitro do Niemiec, tak? I to jakby dla nich nie będzie żaden problem.
No, co mają
zarobi
pieniądze,
klinika w Niemczech i klinika w Niemczech odprowadzi podatki do niemieckiego budżetu, a nie do polskiego budżetu, tak?
To my to wiemy, tylko teraz wytłumacz tym bezmózgowcom, co teraz w rządzie zasiadają, bo oni tego nie kontaktują, że ludzie i tak zrobią to, co będą chcieli. Jak im zakażą w Polsce, to sobie wyjadą i tak to zrobią.
Tak, ale ja pomijam fakt, że ludzie i tak zrobią, co będą chcieli, ale dla mnie takim, to jest w ogóle jakby wśród takich konserwatystów, czy neokonserwatystów, tak, którzy obok in vitro straszą szatanem i tam różnymi innymi rzeczami straszą, tak? To dla mnie to jest troszeczkę właśnie takie myślenie paranoiczne, czy wręcz bym powiedział
bardzo
patologiczne, tak?
Oczywiście.
Bo czym się, że tak powiem, jak to oni mówią, w jaki sposób wyniszcza się naród, tak? No, naród jakby to pokazało już nam parę krajów, gdzieś tam powiedzmy, najogólniej rzecz biorąc, mniej cywilizowanych niż Polska. Naród się wyniszcza poprzez to, kiedy głąby niewykształcone rodzą kolejne głąby, tak?
Nie wiem. Jakby tak by było, to Stany by już dawno wyginęły. Nie,
no tak, ale w Stanach jakby nikt do in vitro się nie czepia, tak?
To in vitro nie ma znaczenia co do wyginania narodu. To w ogóle jest mowa o jakichś 20 tysięcach ludzi, którzy teraz korzystają z tego.
Tak, ale kto prawdopodobnie, to może inaczej, tak, kto prawdopodobnie twoim zdaniem będzie, że tak powiem, bardziej, nie wiem, jakby to powiedzieć, bo będzie bardziej doceniał fakt tego posiadania dziecka. Ten, kto dostanie jakąś tam terapię z NFZ-u, która najprawdopodobniej nie będzie go nic kosztować, natomiast nas wszystkich będzie kosztować w podatkach, czy ten, który wyłoży kilkanaście tysięcy złotych,
nie wiem, ja myślę,
bo rzeczywiście bardzo chcę mieć tego potomka, tak?
Nikt się
mi się
nie,
wydaje,
nie
że
tak
ten,
nie
który
myśli.
Wyłoży te kilka tysięcy
nie,
złotych.
Nie, jakże chodzi o dzieci, to nikt tak nie myśli. Dzieci to jest poza pieniędzmi i tego się już w ogóle nie przelicza. Nikt nie przelicza. Ani patologia, ani wyższe, wykształceni ludzie. To nie ma. Nie wiem. Ja
a
tak
to ty mówisz, że ty nie myślisz w ten sposób, czy że ludzie nie myślą w ten sposób?
Ludzie tak nie myślą. A ja nic nie myślę, bo ja nie mam dzieci. Ja tak z rozmów zawsze wynika. To zawsze jest powszechne, że jak przychodzi kwestia dziecka, to nie ma już, że za drogo, za mało. Nie liczy się, że o jesteś, synu, kosztowałeś nas 30 tysięcy, musisz teraz być lekarzem. Nikt tak nigdy nie mówi. No
to dobra, nawet okay. Jeżeli, ostatnie zdanie, to nawet jeżeli wytniemy to myślenie takie z punktu widzenia motywacji finansowej, tak by to było można nazwać, nie? No, to nawet jeżeli to wytniemy, to ja tego nie rozumiem, dlaczego mamy dawać zarabiać klinikom w Niemczech i obciążać dodatkowo NFZ?
Nie wiem. Dobre pytanie.
To są ludzie, chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy we wszystkich innych przypadkach, jak dobrze wiesz i myślę słuchacze też raczej się orientują, myślą w kategoriach budżetu, tak? No. Żeby budżet zarobił co więcej, co już tam w historii tej najbliższej mieliśmy ileś tam takich przykładów, że ich dbałość, że tak powiem, o finanse lekarzy,
tak?
Personelu służby zdrowia jest wręcz bym powiedział wyjątkowa, ja pod warunkiem, że te pieniądze idą z budżetu, tak? A nie są, a chcą odebrać tymże lekarzom możliwość dodatkowych zysków, tak?
Dobra, to było to ostatnie zdanie.
No nie, dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne myślenie, którego nie rozumiem, nawet jeżeli chcę się zidentyfikować z tym takim właśnie tokiem myślenia budżetowym.
Okej, okay, dobra,
to
dzięki
tyle
za ode mnie
na razie.
Ja 8 minut, a miało być 3.
A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli.
By wpadli, jakby mieli kurwa mózg zamiast tego pierdolonego styropianu.
Dobra, ostatni news na dzisiaj to jest ten, co mówię, 12 zł za godzinę płacy minimalnej. Dla wszystkich równo, przynajmniej 12 zł. I teraz, po tym cudownym rozwiązaniu, które już wiadomo, że będzie od 1 stycznia 2017, mamy jeszcze rok, żeby było elastycznie, bo za rok już nie będzie elastycznie, już nie możesz nikogo zatrudniać za mniej niż 12 zł. Netto? Chyba, nie wiem, chyba netto, ups. To gorzej, bo to znaczy w praktyce co 20, tak? Tyle zapłacisz za gość. Znaczy to będzie tak, że chcesz kogoś zatrudnić, żeby ulotki rozdawał, no to ma być 12 zł za godzinę ma dostać. A ponieważ jednocześnie ozusowali to wszystko, no to będzie ze 20. Teraz, bo mu trzeba na emeryturę odkładać. Tak naprawdę nie odkładać, tylko opodatkować go, żeby tym można emerytom dzisiejszym rozdawać. No. Więc ja się pytam teraz, kto jest w stanie zatrudnić gościa rozdającego ulotki za 20 zł za godzinę dzisiaj? Kto tyle da? Kto daje? Kto w ogóle zatrudni ludzi niewykwalifikowanych do prostych prac za 20 zł na godzinę w Polsce? Żeby to mu się zwróciło, to ten gość musi zarobić swoją pracą więcej niż 20 zł. No bo przecież to nie jest działalność... Działalność gospodarcza to nie jest działalność charytatywna, no. Musi się to kalkulować. A jak się zrobi minimum, no to będzie, nie będzie się kalkulować, chyba że się podniesie ceny, ukradnie albo kogoś zwolni. Podnieść cen, no to podniosą się ceny. A jak się nie będą już mogły podnieść, to zostanie albo zwolnić, albo zamknąć interes, albo ukraść. Albo dostać. Ratunkowe. Nie wiem, może będzie tak, że się okaże, że przez te 12 zł za godzinę płacy minimalnej teraz tyle ludzi będzie bezrobotnych, albo na przykład pracodawcy będą zagrożeni zwolnieniami, że krzykną: rządzie, rządzie, ratuj! I teraz ten rząd dotacje zrobi, dopłaty. Czyli jak krzyjesz, praca jest warta 8 zł za godzinę u lotkarza, to pozostałe 4 plus to wszystko na ZUS, czy tam z 10 dopłaci państwo z tych podatków, które nie wiem skąd weźmie. Aha, od tego samego faceta weźmie te podatki po to, żeby mu dać tych podatków, żeby mógł... To w ogóle nic nie ma sensu. To wszystko zwiększa koszty i niczego nie daje. No nie, no oprócz tego, że wszyscy mają porówno te 12 zł. Do momentu, aż jest skąd brać pieniądze. Dobrze, zobaczymy co będzie. To nie powinna być taka duża... Nie, dobra, bo to w ogóle nie ma znaczenia dla programistów, się umówmy. Bo jak jako programiście to mi i tak zawsze więcej dawali niż 12 zł minimalnie za godzinę. Dużo więcej. Więc mnie to nie obchodzi w ogóle. No, to nikogo nie obchodzi, kto umie coś robić porządnie, bo zawsze ta praca jest więcej warta niż 12 zł na godzinę. Problem polega z tym, kto jest po studiach albo właśnie kończy. Kurde, kto gościa, który nic nie umie i trzeba go dopiero nauczyć, jak żyć i pracować i współpracować i przychodzić na czas i umieć samodzielnie się w ogóle rozeznać na rynku i w pracy. jego praca nie jest warta nawet 0 zł. Na początku to jego praca jest warta minus ileś złotych. Na początku pierwszy pracodawca przeważnie dopłaca do takiego gościa, bo ten gość więcej psuje niż pożytku daje. Psuje zespół, niszczy coś, tam powinien trzeba poprawiać, siedzieć, uczyć go. To kosztuje znowu tego pracę tego, kto go uczy i tak dalej. Na początku, nie? Potem to się zaczyna, jak gość jest zdolny, to zaczyna się zwracać, potem wypracowuje 6 zł, potem 8, potem 10, potem już coraz więcej, aż 20 i 30, już nie ma problemu. Ale na początku do tego gościa się dopłaca praktycznie. Nikt go nie zatrudni za 12 zł za godzinę netto, bo nikt nie będzie dopłacał aż tyle do takiego interesu, bo kogo stać na to w ogóle, żeby sprzątacza za tyle zatrudnić, nie rany. Nie wiem, dlaczego akurat 12 zresztą, nie wiem, tak sobie wymyślili, że tak i tak średnio, taka jest płaca minimalna, będzie 12 zł za godzinę, o już. No, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeżeli to jest na tyle nisko, że dużo się nie zmieni, to nie będzie dużej szkody, powiem. Ale i tak szkoda będzie i szkodę poniosą zawsze najmniej wykwalifikowani i wchodzący na rynek pracy. Początkujący, pierwsi. Będzie po prostu dorównamy Europie. W Hiszpanii połowa młodych ludzi, tych zaczynających właśnie, jest bezrobotna. Połowa! No to teraz będzie dokładnie ten sam efekt, co jest w Hiszpanii. Że młody Polak będzie chciał pracować, nie zaś tak leniwy jak Hiszpan, i nie spodziewa się aż takich kokosów, ale teraz każe mu się spodziewać kokosów. Masz dostać od zera zaraz po studiach 12 zł i już. I rząd mówi, że jak będzie 12 zł, jak powiemy, że ma być, to będzie i już. A nie, bo nikomu nie wpada do głowy, że po prostu w ogóle nie będzie pracy, bo jest taka albo za 12 zł, albo żadna. No, a poza tym to się wyjedzie do Anglii albo Szkocji. I po problemie. O, cześć Jakub.
Cześć, cześć.
Telefon to jest...
12 zł na godzinę to jest masakra dla studentów i dla tych wszystkich ludzi, którzy na przykład nie mają pracy, a szukają pracy dorywczej na miesiąc czy dwa.
Byłeś studentem?
Ja jestem studentem.
To ile się zarabia jako student?
I nawet pracuję sobie trochę.
Ile się zarabia na godzinę?
Jako student?
No.
No ja miałem teraz dyszkę na godzinę.
No to nie będziesz miał już dyszki, będziesz miał 12.
No, ale to myślę, że... No cieszysz mnie to jeszcze się? Może nie zatrudnią, ale takich, którzy tam... No ja akurat byłem telemarketerem z językiem czeskim,
wow.
Więc dzwoniłem sobie do Czech, to jeszcze powiedzmy, że jakąś tam pracę w tym znajdę, ale osoby, które dzwoniły po polsku, to myślę, że nie będą miały takiej możliwości.
Co ma zrobić pracodawca? Podniesie ci to 12 zł, czy cię zwolni? Bo tylko to ma do wyboru.
Czy myślę, podniesie ceny? Myślę, że zwyczajnie w świecie. Znaczy znajdzie inny sposób po prostu komunikacji z tymi swoimi klientami.
Znaczy, przecież tak, jak was było 5 telemarketerów, to teraz będzie
4.
No to z 18 to powinno zostać z 16, 15. Z 15 zostanie, Czech wyleci.
No, pewnie tak będzie.
I tych 15 dostanie więcej, ale Czech wyleci, a ci tych 15 będzie musiało robić tyle, co poprzednio robił 18 za to.
No, ale to się tyczy każdej pracy, nie? Jak teraz na przykład znajomi tu z pokoju robią gdzieś tam w fabryce czekolady, no to też nie będą mieli takiej możliwości.
A ile im płacą za godzinę?
Dyszkę. No, dyszka, w Poznaniu dyszka to jest jakby taki standard dla studenta, nie?
Aha. No to
dyszka
ładnie.
9 zł, nie? Jak robisz na czarno, no to masz trochę więcej, ale to nie
no to
za bardzo.
To wszyscy na czarno mogą. No teraz już będą musieli, bo albo będą dawać więcej sporo, albo.
Wiesz, w sezonowych tych pracach to spoko, jak gdzieś tam na świeżym powietrzu, czy w lesie, czy w ogrodnictwie to spoko, nie? Ale w fabryce, gdzie przy żywności robisz, no to musisz mieć książeczkę sanepidu, to cię nie zatrudnią na czarno.
No mogą, czemu nie? Czarno to czarno. Nikogo to już książeczka nie obchodzi, nie?
No nie wiem, no ale zobaczymy jak będzie, aczkolwiek to nie jest dobry pomysł, nie? Zwłaszcza jak szukasz właśnie pracy na tydzień albo na dwa, no bo ja tak szukam, nie? Mam wolne, no to...
Jak
no to
nie jest dobry pomysł?
Zajęcia.
Oni to robią, żeby ciebie chronić.
Ta, wszystko robią, żeby mnie chronić.
No ja. Tak mówią, no, żeby
mnie,
to jest dla twojej ochrony. No, jeszcze druga rzecz zmiana będzie taka, że no ponieważ trzeba wyliczać ile kto na godzinę zrobił, to trzeba będzie ewidencję prowadzić. Taki zeszycik musisz mieć... I mówić co godzinę, co robiłeś.
Bez sensu. Czy wiesz, normalnie też się prowadzi ewidencję, nie? Ale to jakby nikt tego nie sprawdza, tylko się umawiasz z pracodawcą i potem sobie razem siadacie, podliczacie kto ile tam zrobił.
No to już,
no
nie,
już
będzie.
Nie?
Tak, teraz to by było za łatwo, jakbyś się umawiał z pracodawcą. Teraz Polska Inspekcja Pracy, czy Państwowa Inspekcja Pracy, dostanie większe uprawnienia i to oni będą mogli chodzić i kontrolować te
to
wszystkie.
Super, jeszcze żeby mogli to w nocy na przykład przychodzić.
Mogą, nie? Właśnie, nie dokończyłem. Najlepiej. Mogą będą przychodzić w niezapowiedziane w ogóle. bo część mieli, musieli się zapowiadać, teraz nie będą musieli się zapowiadać w ogóle. Mogą przychodzić kiedy chcą.
No, najgorzej, mówię, najgorzej mają ci, którzy na przykład pracują gdzieś tam w marketach przy wykładaniu towaru i na przykład nie są studentami, nie? No bo oni mają niższą pensję.
No.
No ale to zarabiają też 6-7 zł, ale zarabiają, nie? Nie muszą żebrać, nie muszą chodzić po jakieś zasiłki, tylko po prostu idą do pracy i mają pieniądze.
No.
A teraz nie wiadomo, co będzie.
No, to jest dobre pytanie, ale bardzo mnie ciekawi, co będzie. To zamiana będzie za rok dopiero, więc można się mentalnie przygotować albo kupić bilet do Anglii i nie mieć w ogóle tego problemu. No. Właśnie nie boisz się tej zmiany? Myślisz, że coś to wpłynie, czy nie wpłynie na ciebie?
Wiesz co, ja sobie pomału jakby się cały czas uczę i się gdzieś tam dokształcam, więc...
No to i tak nie będziesz miał problemu.
Nie boję się, że nie będę miał pracy, aczkolwiek no będzie tam ciężej, nie? Na tych studiach magisterskich, czy później jak będę miał jeszcze więcej czasu, no to chciałbym sobie gdzieś dorobić, a będzie trudniej po prostu znaleźć robotę, nie?
No. No, tak, no, też jest... mi się tak zdaje. Tak
nie, się co spodziewa. Się nauczę z kumplem kafelki kłaść, będziemy kafelki kłaść po domach, to można na czarno robić.
No wszystko można na czarno robić. Właśnie to jest najfajniejsze, że w razie czego można wszystko na czarno.
Wiesz, mieszkania malować albo coś takiego. No jak człowiek, jak nie będę mógł sobie znaleźć pracy, tak, no to sobie będę musiał samemu zorganizować.
No tyle. Dokładnie. I najlepiej na czarno jest. No i tak, no jeżeli są takie restrykcje, jeżeli trochę wzrosną, to się okaże, że płaca na czarno się zwyczajnie opłaca, nawet jak cię złapią, bo kary i tak będą mniejsze niż te podatki i obciążenia, co byś zapłacił. Więc
no,
to...
no.
No,
wiesz, że jeszcze no mówię, przedsiębiorcy się trochę boją, nie? Jak gdzieś tam szukasz takich ofert, no na internecie to niekoniecznie, ale nawet jak dzwonisz, gdzieś tam się idziesz zapytać, no to nie, na czarno to nie, to tam to no, nie bardzo.
Najpierw by był taki jakiś portal zaufania, żeby można kojarzyć ludzi, nie wiem, takie na czarno.com, nie? I tam, żeby było wiadomo, że temu możesz zaufać, że może za czarno i nie doniesie.
No ale to by było dobre.
To by było w sumie, bardzo nie? Dobre. To by było genialne. Rząd by był po prostu wnerwiony na to. To trzeba za granicą założyć na pewno. Tak, ale to ja bym skorzystał. Ja bym był pierwszym człowiek z zaufania od razu. Możecie mi zaufać, ja na czarno tylko. Ja kocham no. Na czarno. Koncerty wszystkie na czarno, na najciemniejsza w ogóle czarna dziura jestem. Nic mi nie płacicie legalnie, nigdy. Mój PIT wynosi zero, jestem z tego dumny.
No, to zauważyłem, się zastanawiałem, czy by sobie nie założyć własnej fundacji i tam się zająć troszeczkę handlem i takimi rzeczami, ale no nie wiadomo, jak to
czarno,
będzie, nie? Jak
stary.
Wejdzie te 12 na godzinę, to będę musiał sam siebie zatrudniać za 12 zł na godzinę?
No, tak.
To bezsens totalny, nie?
No nie, no, będziesz miał 12 zł za godzinę.
To tak, ale dużo. Najpierw ktoś mi musi za to, co ja będę robić, zapłacić.
Nie? A no to o tym już nie pomyśleli trochę. A może rząd ci da.
W ogóle teraz, to jak była ta audycja z Einsteinem, nie? Z tam chyba Jacek
Fundacja Einsteina, tak.
No, no to też jest masakra, a czy masakra? No to takich ludzi, którzy mają właśnie własną fundację i sami siebie zatrudniają na umowy zlecenie, to też będzie problem.
Tak, będą musieli się rozliczać teraz. Sami ze sobą, prowadząc ewidencję, co robiłem w tej godzinie.
W ogóle w Polsce założenie jakiejś takiej działalności takiej dorywczej, nie? Właśnie jakiejś takiej fundacji czy tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby coś tam robić, no to są straszne problemy, nie?
No dużo robią problemy. To w
porównaniu wymyśliłem
z Anglią,
sobie,
tak.
Że się zajmę handlem ziołami takimi leczniczymi, nie? Że to nie są leki, że ja się tam trochę na tym znam, tu kolega tam ten i się okazuje, że ja muszę mieć specjalny kurs do prowadzenia sklepu z ziołami w Polsce.
Jak to kurs do prowadzenia sklepu?
Tak, taki kurs tam jest raz co pół roku organizowany i kosztuje 3000 zł.
Co ty w ogóle mówisz? Kto to wymyślił?
No tak jest prawo w Polsce. To się nazywa sklep ziołowo-medyczny i do tego albo musisz być farmaceutą, albo musisz przejść specjalny kurs, który trwa 3 miesiące.
Nie załamuj mnie. Ja sobie trochę żartowałem, a teraz mi się odechciało śmiać.
No, no naprawdę, jak chcesz tam tysiąc. Nawet jakieś tam mięta, to i tak nie możesz swoimi ziołami handlować, które sobie znajdziesz na polu i ten, bo muszą spełniać wymogi prawne, ale jak musisz kupywać je z herba polu, bo właściwie jedyny taki hurtownik i musisz się dalej i chcesz nimi dalej handlować, to i tak musisz mieć na to pozwolenie i kurs, nie?
No to na czarno. To
teraz no na czarno.
Zielarza tylko po znajomości.
No a mam swojego, który mnie leczy. Świetne leki robi.
Tak? I no. Na czarno.
Kora brzozy w spirytusie i spoko.
Tak? Ty to dobre jest. Może bym zrobił z nim audycję czy coś. On się pewnie też boi.
No, a czy on tego nie robi komercyjnie akurat, ale tak. No,
no i czemu nie robi komercyjnie?
No nie wiem czemu w sumie. A może jeszcze za mało wie, żeby się tym zajmować.
Może nie zebrał 3000 na kurs. A w no. Polsce jest jakaś obsesja od iluś lat, że trzeba legalnie. Kiedyś się nikt nie przejmował tym specjalnie. Za PRL-u to tam się radziłeś, se trudno, no. Trzeba.
Pomyśl ścigać. Sobie, żeby w Polsce, tam już pomijam, no ja się akurat leśnictwem, nie? Ale żeby odebrać w Polsce drewno, żeby tam je pomierzyć i żeby wycenić, ile jest warte, musisz mieć specjalny kurs zrobiony do tego.
Żeby... Ale co tam uczą? Jak wygląda drzewo? Co to jest drzewo? Z czego się składa drzewo?
Kurs jest fajny i masz na nim dużo jakichś tam praktycznych rzeczy, no ale to, czy ty sam możesz drewno swoje wycenić, no to do tego nie powinieneś mieć potrzebować specjalnych uprawnień. Czyli jak masz swój las i chcesz swoje drzewo w swoim lesie ściąć, to musi przyjść leśniczy państwowy, który ci twoje drewno wyceni.
No, lasy są w Polsce święte, jak wiemy. To w ogóle z drewnem są największe restrykcje.
No, dlatego drewno jest takie drogie, nie?
Łatwiej kogoś zgwałcić niż ściąć drzewo. I kary też mniejsze w ogóle.
A ty musisz mieć pozwolenie z urzędu, że ty to drzewo ścinasz legalnie. No to też jest absurd.
Podejrzewam, że od ministra nawet.
Nie, to już tam urząd może ci wystawić, czy tam RDOŚ, ta regionalna patrz, dyrekcja, nie?
Patrz, jak idą na rękę. No,
no ja... super.
O ja, jakby, co za kraj, nie mogę.
Im więcej studiuję i jakby na studiach mam, im więcej mam tego prawa związanego z ochroną środowiska w Polsce, tym jakby bardziej załamuję ręce, nie?
A, ty prawo studiujesz.
Znaczy ja studiuję leśnictwo, ale mamy jakby dużo prawa tego takiego związanego z ochroną przyrody.
No tak, na leśnictwie to przede wszystkim prawo się okazuje.
Teraz niestety tak, nie? Im więcej mamy, im jakby się zmienia program nauczania, tym mniej mamy zajęć w lesie, a tym więcej mamy właśnie biurokracji i tego typu rzeczy.
To tak jak policja siedzi, głównym zadaniem policjanta jest siedzieć i wypełniać papiery przez tak 80% czasu policjanta.
No. Z leśniczym to samo.
Czasem
nie?
Stoi i wypełnia papiery.
Pół na pół, nie? Leśniczy siedzi w biurze, a siedzi w tym. A połowa pracowników nadleśnictwa to już w ogóle tylko siedzi w biurze, nic innego nie robi.
To w ogóle oni tęsknią za lasem, żeby tak las zobaczyć.
Dosłownie, nie? Jak masz tam, nie wiem, w nadleśnictwie pracuje ze 30-40 osób, to przynajmniej 20-22 osoby to są tylko pracownicy biurowi.
Tak, oni umierają z niedotlenienia, bo za mało w lesie przebywają. Potem no, lekarz im mówi, pan, kiedy pan ostatnio był w lesie? Ja tak byłem mały, jeszcze tam 30 lat temu. A kim pan jest z zawodu? Leśnikiem.
No, tak to wygląda niestety.
To brzmi jak kawał, a nie jest. To jest
no, nie jest. Teraz wiesz, jeszcze lasy państwowe mają tam te swoje systemy informatyczne i inne rzeczy. To są takie jakieś przestarzałe rzeczy, 20-iluśletnie. Tam nie wiem, no zatwierdzasz potwierdzenie danych escape'em na przykład, nie? I no,
zatwierdzam escape'em. O to bym nie wpadł.
Zatwierdzasz escape'em i zatwierdzasz enterem, ale czasami kasujesz enterem. No,
ciekawe
straszne
to jest.
To jest po prostu.
Ciekawe są.
I takich rzeczy się uczysz potem na studiach, zamiast tam się tych praktycznych. Ale to nie powiem, studia akurat mam dobre, bo też dużo, dużo fajnych rzeczy cały czas jest na tych uczelniach.
Czy znaczy dziewczyny, inaczej mówiąc.
To są. Przede wszystkim.
No. Są leśni... Jak się nazywa
nawet
leśniczy
samica? Więcej niż facetów teraz na studiach leśnych.
Jak się nazywa leśnik żeński?
Leśniczka.
Leśniczka?
Leśniczka.
Cegłasiczka jakaś. Leśniczka.
No też spoko.
Leśniczka.
Leśniczka.
Leśniczyca. Nie, leśnica.
Leśnica. O, leśnica.
Dobra, to dzięki za telefon. Tobie
spoko,
oświeciłeś.
Cześć.
To było dobre, o lesie. I tym sposobem zakończyliśmy. Nie będę was więcej straszył o 12 zł za godzinę, bo to dopiero za rok. Ale fajnie by było widzieć, że ktoś się tym przejął, bo jak widzę, czytam komentarze pod Wyborczą akurat, jak mam to w paru gazetach, to był ten news, ale pod Wyborczą se czytam. No i na przykład pisze Antek, ten pomysł akurat popieram. Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie, że ktoś, kto pracuje, nie ma pieniędzy na życie. To jest nienormalne. No, więc jak widać, ludzie, którzy komentują, jakoś tak mają taki poziom umysłowy, ja wiem, coś, powiedzmy, szósta klasa podstawówki. Może dużo baśni, prawda, że żeby ludzie mieli pieniądze, to trzeba im zagwarantować już. Na tym się kończy rozumowanie, więc popieram pomysł. To ja powiem też, ja też, Antek, popieram pomysł, żeby wszyscy byli bogaci. Tylko ja popieram skuteczne wyłącznie koncepcje, które kończą się tym, że naprawdę ludzie są bogaci. A nie kazać ludziom być bogatym, to tego nie popieram akurat. Chyba, że to się skończy tym, że będą zarabiać 12 zł za godzinę. No. To dobranoc wszystkim i do następnego odcinka za tydzień. Przyjdźcie, chodźcie posłuchać czasem na żywo i pogadać. Na żywo jest ciekawiej. Bo wszyscy słuchają, ale mało kto chce na żywo. To może dobrze, może się dobrze słucha po prostu. A może jesteście leniwi przez te 12 zł. Ja bym wam wszystkim dał maksymalną płacę 12 zł. Co wtedy byście ruszyli dupy w końcu i posłuchali audycji na przykład, bo byście byli tak wkurzeni. A teraz za mało jesteście wkurzeni. Po to ten PiS przyszedł, żeby was wkurzyć, żebyście ruszyli wreszcie się. No, by coś się tu ruszyło, było ciekawe. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz, enklawa.net.
każdy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą lepszy jest świat, piękniejszy. Z lewatywą biegnę przez świat, siną dalej. Z lewatywą biegnijmy razem wszyscy. Z lewatywą mózgu.